wheels. You want to hear a station for porn detected. Porno ringtone. Hot chick amateur girl quality
no,
sexy.
No.
Pussy anal dildo ringtone.
Alexa, stop!
Cześć, słuchacie 118 odcinka podcastu Inside Baseball z Wrocławia. Mówią do Was Konrad Okoński, witamy w Nowym Orku.
Oraz Mateusz Żarkowski, 7 złych, smoczych ex-cool.
Wróciłeś sobie trudny.
Tak.
W dzisiejszym odcinku rozkminy i beto porno według KFC.
17 przeciętnych.
Czy już słuchałaś?
Niemieckie pierniczki.
Brzydzę się wojną.
Jacka historia.
Oraz newsy, Barkful Dogger.
To jest dobry tytuł. Bo najłatwiej.
Pewnie dlatego nie ma zbyt wielu młodych Niemców.
Tydzień kolumbijski, Milu.
Doktor Anal Strikes Again.
Przyjemniejszy niż siłownia.
To znak, że ćpiesz.
Ludzkie Tamagotchi.
Święte zioło.
To tylko wielki pieszczoch.
Oraz piłka w trybuny i after
show.
Nice.
Show.
Ernest doniósł, że Inside Baseball jest poblokowany w różnych publicznych sieciach,
tak.
Między innymi w KFC, w kategorii pornografia.
Tak, tak samo jest zablokowany u Kasi w pracy.
Zastanawiam się, skąd akurat pornografia... Wiadomo, że my rozmawiamy o pornografii i mówimy paskudne rzeczy, ale...
Już ci powiem dlaczego. Napisałeś, rozmawiamy po penisach i przeklinamy. Na stronie jest penis, to pozwoliło automatycznym tym zaklasyfikować to jako porno.
Wow. To jest tak, jakby nie zależało im nawet, żeby sprawdzić.
Myślę, że to jest... Internet jest za duży, żeby sprawdzać każdą stronę, która może mieć porno w tytule.
Rozumiem, żeby jakby to była kategoria tracenie czasu.
Muszę sprawdzić tą historię. Została otagowana jako, nie wiem, 80-letniej gwałcicielki Double Anal Deep Throat. Muszę to sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Ja bym w niektórych rzeczach po prostu trzeba zaufać komputerom.
No w sumie. W każdym razie nie można nas w takim razie znaleźć w wielu darmowych sieciach. Płaćcie za swój internet i bądźcie zadowoleni z tego, co macie wtedy.
Dokładnie. Poczekajcie, musicie słuchać nas szybko, zanim cenzura nas zabierze.
Dokładnie. Nie dajcie się do dobrej zmianie. 17 przeciętnych.
17 przeciętnych. Dobra. Ta historia zaczyna się na mojej uczelni, gdzie uzupełniam swoje braki doktoranckie w kursach, robiąc kurs programowania równoległe.
Okej.
I bawimy się na tym świetnie.
Czy to jest takie programowanie, które robisz robiąc coś innego?
To by było super. Super definicja programowania równoległego.
Na przykład, wiesz, gotujesz sobie makaron i równolegle programujesz robota?
Taki multitasking, no. Nie, programowanie równoległe jest tutaj zdefiniowane jako programowanie na wielu, docelowo na wielu procesorach.
Aha.
Czyli tworzysz algorytmy tak, żeby mogły wykorzystywać wiele procesorów naraz i obliczać się szybko dzięki temu.
Okej.
Okay. I kurczę, twoja definicja jest lepsza. Muszę to powiedzieć.
Czyli to jest praktycznie programowanie korzystając z wszystkich procesorów, które są obecnie dostępne. W sensie, bo wszystkie procesory są teraz wielordzeniowe na przykład. Czy chodzi ci o kilka różnych procesorów?
Nie, tak. Chodzi o to, że nie każdą rzecz da się, nie każdy program, nie każdy algorytm da się tak napisać, żeby korzystał z tego.
Rozumiem.
Jest to trudne, żeby tak podzielić zadanie, żebyś... No inna sprawa, jeżeli miałbym na przykład powiedzieć ci... Masz robienie swojego komiksu.
Tak.
I podziel to na 10 osób. 10 osób ma to wykorzystać, ma zrobić twoją robotę. To jakbyś to podzielił?
No trudno by to było.
No właśnie. No o to chodzi, że musisz podzielić to tak, żeby te 10 osób pracowało, bo inaczej nie wykorzystujesz tego i tracisz je, nie?
No.
I rozmawialiśmy o bardzo skomplikowanych algorytmach, bo kiedy robi jedna osoba coś, czyli jeden procesor, to te algorytmy mogą być bardzo skomplikowane, bo muszą wykorzystywać bardzo dużo smaczków, które pozwalają się liczyć szybciej.
No tak.
Ale kiedy robi to wiele procesorów, to rezygnuje się z bardzo skomplikowanych algorytmów na korzyść prostszych, które są łatwiejsze do zrównoleglenia.
Rozumiem.
No i kiedy powiedział to prowadzący, to ja zacząłem się brechtać takim niekontrolowanym snarkiem pod nosem. Mówi, panie Mateuszu, co się stało? A ja mówię, no bo z tego wychodzi bardzo smutna, bardzo smutny wniosek, że każdą, niezależnie jak złożoną i skomplikowaną i wysublimowaną rzecz, da się zastąpić poprzez skończoną liczbę praktykantów. Więc niesamowicie, jak bardzo złożona jest praca, czy robisz kaplicę sekstyńską, czy cokolwiek, to tak naprawdę da się każdą osobę niesamowicie skomplikowaną i złożoną zastąpić po prostu poprzez wystarczająco dużą liczbę praktykantów czy studentów, którzy zrobią to za ciebie.
Możesz wziąć malarza i powiedzieć mu, namaluj tutaj rybę, albo możesz wziąć 10 praktykantów i każdemu powiedzieć, namaluj jedną łuskę. On zapyta jakąś ładną łuskę, a ty powiesz,
z daleko wszystko i tak będzie to samo. I zaczęliśmy iść z tym dalej oczywiście. I profesor mówi, no, że przypomniał mu się taki film Siedmiu Wspaniałych. A ja mówię, no, więc moglibyśmy zrobić remake 17 przeciętnych, gdzie 17 nie tak dobrych samuraj czy kowboi ratuje wioskę najlepiej jak potrafią. Paru umiera, ale na nich miejsce przychodzą następni.
Odcinałem sobie palce, wyciągając miecze.
Jezu, to byłby tak dobry film, stary. 17, taka parodia totalna, 17 przeciętnych po prostu. Gdzie, nie, albo to było, jak chyba na początku nazywaliśmy to 17 nie do końca wspaniałych.
Aż sprawdziłem, bo w tym roku był remake 7 wspaniałych i sprawdziłem, czy przypadkiem nie było ich więcej, ale nie.
Z Chris Prattem.
Tak, dobry, ja bym chciał zobaczyć ten film.
Szczerze, ja bym chętnie zobaczył, jakkolwiek nie był oceniony, bo wydaje mi się, że to jest dobra rzecz.
Ja słyszałem, że jest całkiem niezły. Wiesz, w swojej kategorii.
Jezu, to we wrześniu w ogóle, więc...
No dawno temu.
Nice.
Może będzie na Netflixie.
Co ja mogę ci powiedzieć? Na Netflixie. Co ja ci mogę powiedzieć? Jestem suckerem na... Jestem frajerem na słabe filmy przygodowe.
No, filmy przygodowe generalnie to jest najlepsza kategoria filmów.
To jest... Jakkolwiek byś nie zrobił wybitnego filmu, zawsze zostaniesz zjedzony przez piratów z Karaibów albo coś takiego.
I słusznie.
Pamiętam jak był ten remake Trzech Muszkieterów bodajże.
Tak, ten taki epicki.
On był tak dobry w ogóle, tak bez sensu.
On leciał, widziałem fragmenty, początek tego filmu ostatnio w święta, bo leciał w telewizji jakoś o północy. Całą rodziną oglądaliśmy. D'Artagnan dostaje się do miasta i pierwszego dnia umawia się na pojedynki z wszystkimi muszkieterami, nie wiedząc, z kim się umawia.
No.
Idealnie. Możliwe, że to też było w książce, ale książki nie znam, także wiesz.
Nie, no tak było w książce chyba właśnie.
Nice. Powinienem to nadrobić, zanim Iza mnie znajdzie i kurczę, wiem, że nam, ale na mnie pomstę.
Kurczę, ja czuję się winny, bo ja nadrobiłem i nie pamiętam do końca fabuły książki. Więc jest mi ciężko powiedzieć, czy tak było faktycznie.
Film wywarł na tobie takie wrażenie, że zapomniałeś już.
Ja pamiętam tylko Orlando Bluma w roli głównego złego.
Tak.
I tego nazi. Jak on się nazywa?
Christoph Waltz, no.
Aha. Tego z Inglourious Basterds, nazisty. I tutaj świetnie w ogóle to było zrobione.
On grał kardynała Richelieu.
Jezus, to był tak dobry film w ogóle.
Bardzo.
I był dobrze zrobiony, dobrze charakteryzowany i dobre takie, wiesz, puszczenie oczka w stronę widza. Jak nie przywiązujemy za dużą wagę do fabuły, nie?
Tak.
No i dyrektorem był Anderson. W.S. Anderson. Paul W.S. Anderson. Prawie W.S. Anderson, ale nie. Ciekawe, czy sobie dodał W.S. specjalnie.
To byłby zupełnie inny film, ale też byłby zajebisty.
W reżyserii W.S. Anderson. Jezus. To brzmi w ogóle, jakby to było jego pseudonim artystyczny do chujowych filmów.
Tak, muszę zrobić taki film, po prostu film przygodowy.
Muszę zrobić chujowy komiks, a nie będę psuł sobie nazwiska, więc po prostu zmienię imię. On robił też Resident Evil i Obcy kontra Predator w ogóle.
O, a który Resident Evil, ten pierwszy?
Pierwszy, drugi, tak.
To te, które lubiłem.
Resident Evil 3D.
Ej, to znaczy, że muszę zobaczyć Alien vs. Predator, bo nie widziałem i jeśli on robił, to może mi się spodoba.
Nie sądzę, w sensie, ale z drugiej strony ocenione są bardzo blisko. My dwoje po 30 na Metacriticu.
To przykre.
Czemu? Przecież o to chodzi, żeby pokazać, że film wcale nie musi być super ambitny.
Żeby był dobry. Ale
tak, żebyś się dobrze bawił.
No to prawda. Ciekawe, ile ma uczeń czarnoksiężnika, który uwielbiam.
Apprentice, Sorcerer's.
Sorcerer's Apprentice.
Sorcerer's Apprentice ma 46 bajeczne.
No to 16 więcej.
Kurczę, to jest półtora razy lepszym filmem.
To fakt.
Myślę, że nie ma co się tym sugerować za bardzo. Po prostu, jak to powiedział Scrobble, co mam ci powiedzieć? Lubię Spidermana.
Zapiszę sobie to jako to jest sample. To
jest dobry tytuł w ogóle.
Wrzucaj go. Czy niemieckie pierniczki to jest to jakaś twoja paczka z Berlina?
To brzmi w ogóle jak ten, jak taki gang, nie?
Jak trochę.
Clockwork Orange.
Takich starych kobiet, które są piernikami.
Niemieckie pierniczki. I wyobrażam sobie, jak jest taka scena w zwolnionym tempie i one wjeżdżają na swoich wózkach inwalidzkich powoli do marketu. I wszyscy 60-latkowie czy 70-latkowie mdleją na ich widok. Bo pokazują kostkę. W takiej rajstopie za łydkę.
I walą laskami wszystkich.
Jezus Maria, to byłby tak dobry gang w ogóle. Jedna wiesz, je orzechy czy coś takiego, jedna ma miętówki takie, które wiesz, są wyciuczkane.
Mają takie twarde cukierki, które rozdają wszystkim zawsze. Mają generalnie jedzenie, dają ludziom jeść. Ale kradną pieniądze przy tym. Mateusz.
Tak.
Brzydzisz, a właśnie, czekaj, nie przeszliśmy właściwie do meritum niemieckich pierniczków.
Niemieckie pierniczki. Historia to jest taka, że przyjechałem do Kasi przed świętami, no i stwierdziliśmy, że zrobimy, ona jest fanatyczką gotowania, więc stwierdziła, że i pieczenia, więc stwierdziła, że zrobimy pierniczki. Mhm. I oczywiście brechtałem z tego pomysłu, ale byłem całkowicie, wiesz, całkowicie się poddałem temu, bo czemu nie, i pierniczki wyszły spoko. I zaczęliśmy rysować na tych pierniczkach jakieś rzeczy.
Tak.
Ja stwierdziłem, że skoro to są niemieckie pierniczki, to możemy na nich umieszczać po literze, które ułożą się w napis Arbeit macht frei. I osoba, która pierwsza na Wigilii ułoży ten napis, może po prostu wyjść ze świąt i nie uczestniczyć wreszcie. Jest wolna.
Nie wiem, czy rozumiesz, jak działają święta, Mateusz.
W mojej umyśle wszystko się składa.
Czy nikt ci nie powiedział wtedy na przykład, Mateusz, możesz po prostu wyjść? Ale udało się komuś?
Nie. Wszyscy zostali zagazowani.
O, idealnie. Też mieliśmy trochę przygód z pierniczkami. Monika robiła pierniczki z obrazkami, moja mama robiła pierniczki z obrazkami, a także napisami. Każdy miał pierniczka ze swoim imieniem i nazwiskiem. Nawet zwierzęta... Nie, nie nazwiskiem, tylko z imieniem. Nawet zwierzęta dostały. Przy czym nie każde zwierzę jest typem zwierzęcia, które wpierdala pierniczki, także... Także na przykład kot nie zjadł swoich.
Mhm.
Ale wiesz, nie zmarnowały się. To nie były niemieckie pierniczki, to były polskie pierniczki. Brzydzisz się wojną.
Jeszcze jedna rzecz wyszła. Czy już słuchałaś, a to jest krótka rzecz.
No.
Jako że jesteśmy, Kasia jest w Niemczech, ja jestem w Polsce i nie widzimy siebie, wiesz, przez dni normalnie. I czasami tęskniesz za kogoś. No i przez to, że jest podcast, no to Kasia nadrabia słuchając sobie i mówi, fajnie, bo mogę posłuchać i posłuchać twojego głosu.
I... Mimo, że pierdolicie?
No, że gadacie o niczym. A i ostatnio właśnie mówi, że no, jest nowy podcast. I pytam się, no to co, już słuchałaś? Ona mówi, no, miałam... I to z takim oburzeniem mówi, no, właśnie miałam słuchać, ale zadzwoniłeś.
Zostałeś przerośnięty przez własną legendę.
Przez własną moją legendę. Jestem jak Ragnar.
Ja nie wiem, ja nie oglądam Wikingów.
No, damn, stary, pogadamy w aftershow, ale damn, co tam się dzieje.
Okay.
Uwielbiam to.
Okay.
Także nie mogę konkurować z samym sobą.
To prawda.
Mógłbym pokonać każdego, ale nie samego siebie.
Widocznie twoja podcastowa persona przerosła twoją własną osobowość.
Ja uwielbiam obie te persony. Jedna jest lepsza od drugiej.
We wszystkim.
Brzydzę się wojną. Mam kumpla na fejsie, który wrzucił obrazek, jak zdjęcie, jak strzela z jakiegoś tam karabinu coś i napisał taką krótką tyradę na temat, jak to brzydzi się wojną i zabijaniem, ale jest coś, jest coś niesamowitego w trzymaniu takiej mocy w rękach. A ja tak sobie myślę, no tak, ale czy faktycznie wszystko nie jest taką mocą? Czy samochód nie jest taką mocą? Czy wiesz, czy... algorytmy, które pozwalają ci, wiesz, manipulować ludźmi do zakupu czegoś, nie są też taką mocą, więc...
Żałuję, że Skrobola nie ma z nami teraz. No? Ponieważ jest więcej sytuacji, w których możesz trzymać w rękach taką moc.
Do tego dążyłem.
Ja idealnie. Nie, generalnie brzydzę się wojną i przemocą, ale jest coś niesamowitego w odgłosie upadających ciał. Ja tam nie wiem, stary.
I don't know, man.
Ale popieram, że samochód jest taką mocą. Uważam, że jest to przerażająca potęga.
Samochód jest niesamowitą wolnością. To jest piękna rzecz, że możesz w każdej chwili wsiąść i pojechać gdzie indziej.
Możesz wsiąść i wypierdolić, jeśli ci się nie podoba.
Tak, to jest cudowne. Możesz powiedzieć, screw you guys, I'm going home.
Dopiero teraz czuję, że jestem prawdziwie wolny. Dlatego Johnny Depp tak bardzo chciał odzyskać czarną perłę. Bo to było to właśnie to, co pozwalało mu wypierdolić daleko. Daleko za horyzont. Gdzie nie ma rzeczy, które mnie wkurwiają. Historia Jacka?
Historia Jacka. Jacek, mój znajomy ze studiów, wysłał nam swoją historię z przebojami. Nie mówiłem chyba o tym, ale...
Chyba nie, ale wysłał ci ją, żebyś przeczytał ją na podcaście, czy powiedział ci coś sekretnego i ty teraz to wypaplasz?
Nie, wysłał mi historię z reklamacją co do karty. Przeczytam ci ją, bo jest zajebiście ciekawa.
Wal.
Więc Jacek jest na wakacjach i mówi, pisze do mnie mBank, że w Indonezji ktoś wypłacił moją kartą 3 razy 630 zł i aktualnie zablokowali kartę, ale środki zostały już wypłacone. Myślę sobie, nie za dobry poranek, ale w końcu jestem na Malediwach i tego typu sprawy nie zepsują mi wakacji. Napisałem szybką reklamację i na plażę. 3 tygodnie później mail z mBanku, że potrzebują ode mnie kopię zgłoszenia sprawy na policję, żeby dalej porozkminiać, czy oddać mi kasę, czy nie. Myślę, okej. Spoko, 50 spraw się kończy na tym, ale nie ze mną te numery. Więc idzie na policję, komenda Wrocław w Śródmieście. Dochodzi godzina 22, składam zeznania. Po serii standardowych pytań, kiedy, co, jak, numer konta, karty, imię ojca. Nastąpiło pytanie, kiedy miało miejsce zdarzenie? Sprawdzam wycięg z konta. 8 listopada. Kiedy pana bank powiadomił o zdarzeniu? Sprawdzam w mailach, myślę sobie, kurwa, nie wytłumaczę mu tego. 7 listopada o godzinie 19. Policjant, to nielogiczne! Jacek,
nie.
Ale wypłata nastąpiła w Indonezji, tam jest 7 godzin później niż w Polsce, stąd pewnie ta różnica w dacie. Policjant, nie, nikt to panu nie uwierzy. Niech pan przemyśli jeszcze raz zeznania. Chwila. Jacek, wszystko miało miejsce 8 listopada. Policjant, no, teraz wszystko ma sens.
Pierdolę, zajebiście. Chce pan powiedzieć, że w tym samym momencie był inny dzień. To niedorzeczne.
No, ale historia się spoko... Historia się super zakończyła i dostał kasy z powrotem i tak dalej.
Więc... Super. To jest chyba taka zwykła praktyka. Pamiętam, że mój brat chyba też kiedyś odzyskał kasę w ten sposób skradzioną.
Ale to jest niesamowite. No, oni muszą też, nie? Bo dla nich to jest żadna kasa, a ludzie po prostu przestaną trzymać pieniądze na koncie, jeżeli zobaczą, że w każdej chwili mogą ją stracić.
To fakt. Robił u nas balona, Mateusz.
Ale podoba mi się tylko to, uwielbiam te załamane ręce, kiedy próbujesz coś wytłumaczyć komuś i mówisz damn, fuck, okej, okay, po prostu ja ci pasuję, tak? Okej, okay, niech tak będzie, tak było. Taka jest historia prawdziwa, zapiszmy to, ja się pod tym podpiszę.
Wyobraź sobie, że ten policjant jest w domu i jest jego synek, nie? I jest Sylwester. I wiesz, strzelają fajerwerki, jest tak pięknie i ten synek mówi, tato, tak piękne te fajerwerki. I tata mówi, no, ale po drugiej stronie świata w Japonii teraz jest jasno. A tata mówi, no, to tam nie widzą fajerwerków na jasnym niebie. I tata mówi, no nie widzą, ale oni są głupi generalnie. Idealnie. To co, może w takim razie newsy.
Newsy.
Barkful Dogger.
Barkful Dogger.
Widziałem trochę filmików tego, bo znaleźliśmy to wczoraj, w zeszłym tygodniu, w trakcie ostatniego podcastu pod koniec. Przy czym ja widziałem troszeczkę tych filmików wcześniej, ale nie uznałem tego za wystarczająco ważne, żeby o tym pogadać.
To jest niesamowite, to jest bardzo ważne.
Psy umieją jeździć samochodem.
Tak, więc uczą, z tego co rozumiem, jest cała akcja, która pozwala, jakby uczy psy jeździć samochodami normalnie.
Tak, jest to akcja zorganizowana przez Stowarzyszenie Przeciwko
Przemocy. Strona się nazywa Driving Dogs Co. NZ, Nowa Zelandia.
Tak, to się dzieje wszystko w Nowej Zelandii, to jest związek z Nowej Zelandii. I nauczyli trzy psy, Monty, Porter i Genie, nazywają się te pieski.
Damn.
Zbudowali im, jak wejdziesz na tą drugą stronę, tam będą dwa linki. Ten link z autoblog.com zawiera kilka różnych dodatkowych filmików, w których możecie zobaczyć, jak zmodyfikowali auto i jak zbudowali taką śmieszną makietę, której uczyli te psy.
Czy jest w ten dispenser smaczków dla psa, jak zrobi dobrze?
Tak, przy czym jako, że dispenser byłby kosztowny do zrealizowania, to po prostu wynajmują ludzi, żeby to robili.
Jest człowiek, który jest dispenserem.
Tak, jest w stanie zatrudnić
Widzisz,
człowieka.
To jest bez sensu. Po co masz uczyć komputer prowadzić, jak możesz mieć psa? I stąd też jest tytuł. Ja bym na przykład zapłacił 3 razy więcej, gdybym nie musiał zamawiać Ubera, tylko Doggera. Mhm. I podjeżdżałby po mnie pies. Czaisz? Ja bym na imprezę wbijał, podwiózł mnie pies.
No, musisz mieć tylko, wiesz, smakołyk w kieszeni i ewentualnie torebkę, żeby zebrać po nim, jak coś zostawi.
Jeżeli samochód jest nieczysty, wiesz, jeżeli samochód zrzuca nieczystości. Ale próbowałem wejść na tą stronę i ona teraz nie działa.
To prawda, byłem też na niej i też się odbiłem. Ale mają konto na YouTubie, na którym jest sporo filmików, można się tym zainteresować. Bo ja generalnie myślałem po tym pierwszym filmiku, że to jest fake. Bo ten pies, no niby jedzie tym samochodem, ale wiesz, ktoś mógł ten samochód tak naprawdę prowadzić spod deski rozdzielczej. Poza tym nierealne wydaje mi się, skoro kiedy uczysz człowieka i ten człowiek nie może sam się przejechać samochodem, tylko musisz być z nim w tym samochodzie, to dlaczego pies może jechać sam w samochodzie? Czemu nie ma z nim człowieka w środku? Nie możesz zaufać takiemu psu, w sensie no... Może jak znasz psa dobrze, to możesz mu zaufać, ale jak jeden z newsów, które nadchodzą za chwilę, ci pokaże, to nie możesz. Nie możesz ufać psu, Mateusz.
You can't trust a dog?
No, chyba muszę przejść do tego teraz. Tak. Bo to tylko Wielki Pieszczoch, to nasz ostatni news, ale przerzućmy go na trochę wcześniej. Mm? Pitbull o imieniu Scarface, czyli człowiek z blizną, w Tampie na Florydzie, straszliwie pogryzł 3 osoby w trakcie, kiedy próbowali nałożyć na niego świąteczny
sweter. To nie jest dobre imię dla psa i dobre tłumaczenie.
Scarface?
No, człowiek z blizną.
Faktycznie. Wziąłem tłumaczenie filmu.
To nie powinno być, to było być Scarmouth?
Jak? Scar... Jak jest... No nie, no pies też może mieć twarz.
A jak jest pysk?
Muzzle chyba.
Muzzle to jest kaganiec.
Ale to chyba też jest pysk. Jestem prawie pewien.
Tak.
Że to też jest pysk.
Tak. Snout. O. Scar snout.
Scar snout
byłoby dobre.
Ale nazywali go po filmie, także uważam, że moje tłumaczenie jest, wiesz, godne uwagi również. 52-letnia kobieta chciała założyć świąteczny sweter na psa. Wydaje mi się, że świąteczny, nie mam, wiesz, pewności co do tego. Kiedy się odwrócił i zaczął ją gryźć, 46-letni mężczyzna, który chyba był jej mężem, zaczął go z niej ściągać, ale wtedy pies zaatakował jego i wtedy syn tej dwójki skoczył z nożem i zaczął dźgać tego psa w szyję, próbując go ściągnąć, wiesz, z tej kobiety. To wszystko każe mi się zastanowić, czy oni faktycznie mieli tego psa, wiesz, tak na poważnie, to był ich pies, bo ja sobie nie wyobrażam, że jesteś w stanie dźgnąć swojego psa nożem. Witajcie po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że się cieszycie, że mogliście usłyszeć Meksyk po raz kolejny, ponieważ dawno go nie było.
Słyszycie nas teraz krystalicznie czysto?
Właśnie, powinniście nas słyszeć lepiej, znaczy Mateusza lepiej.
W ogóle wszystkich lepiej.
Tak,
wszystko lepiej.
Się na Discord, słyszę. Ponieważ
powinniście lepiej słuchać swoich rodziców.
Zobaczymy, jak będzie. Wszystko może się jeszcze zjebać. Jeszcze nie wiesz. Nie chwalmy dnia przed zachodem tego. Czegoś.
Mówiłeś historię o psie, który wciągnął kilogramy amfy, a potem oki w sumie, a potem skoczył na swoich właścicieli.
Tak, właściwie kobieta próbowała ubrać go w sweter. Pies zaczął.
A on powiedział: "Say hello to my little friend."
Mniej więcej. Najbardziej przeraża mnie to, że syn rzucił się na psa i zaczął go dźgać, wiesz, nożem w kark. Jak zobaczysz sobie zdjęcia, to ten pies tutaj idzie taki cały pokrwawiony i wygląda na strasznie smutnego. Ja się nie dziwię zresztą.
Wygląda jakby... I tak nieźle, że przeżył, w sensie, come on, są ludzie, którzy nie mogą przestać, wiesz, nie przetrwać dźganym nożem, a ten pies po prostu wychodzi z tego bez szwanku i jeszcze idzie, wiesz.
I don't even care. Zastanawiam się, ja nie wiem, jak dochodzi do takiej sytuacji, bo jeśli masz psa, który jest tak agresywny, to nie nakładasz na niego swetra, a jeśli pies nie jest tak agresywny, ja nie wiem, może nie wiesz? Kurwa, jak to się dzieje, stary? Nie wiem. Nie mam pojęcia.
A gdzie to było?
W Tampie na Florydzie.
Nieźle w ogóle, nazywają się... to jacyś... kurczę, to Brazylijczycy są chyba.
Tak?
No, Guerrero to jest wojownik właściwie.
Ale Genero nazywała się nawet żona tego, Bruce'a Willisa w Die Hard. W szklanej pułapce. A propos tłumaczeń filmów.
A szklanką po łapkach mówisz?
Ona się nazywała Brenda Guerrero, Ismael Guerrero, ale już syn nazywa się Antoine Harris. Ja nie wiem, Mateusz. Nie wiem. Muszę cię teraz ciszyć. O, okej. Okay. No tak,
znaczy, to nie jest trudne do stwierdzenia, co się stało. W sensie, syn jest z pierwszego małżeństwa, a ona wzięła drugi raz ślub.
Nie, bo syn jest opisany jako couple's son, chyba? Czekaj. Zgubiłem to teraz tego newsa, gdzie on był.
Może tak to jest, może jest taka tradycja, że po prostu każdy koleś, który szkoli psy do walki, zmienia nazwisko.
Nice. Bo najłatwiej.
Bo najłatwiej.
Nie wiem, czy sprawdzałeś, o czym to jest, ale szkoła średnia na Tajwanie, kiedy miała... W szkole średniej na Tajwanie, kiedy uczniowie mieli sobie wybrać jakiś temat, jakiś kraj do sportretowania na paradzie, uczniowie wybrali Trzecią Rzeszę, ponieważ stwierdzili, że najłatwiej będzie im zmodyfikować mundurki szkolne na nazistowskie mundury.
O Jezu.
Przy czym widzę jedną, wiesz, widzę jeden mały problem z tą argumentacją, bo oni mówią, że to było zrobić najłatwiej, ale zrobili kartonowy czołg, który jest prawie naturalnej wielkości. Więc to sugeruje, że jednak, wiesz, zależało im, żeby to było realistyczne.
Ej.
Włożyli w tym dużo pracy.
Tak. No mogli poświęcić po prostu pewnie mieli w domu już kupę nazistowskich symboli.
Będzie najłatwiej zrobić, mamy w domu takie flagi. Mój tata ma pełno takich flag, setki.
Mamu ma kupę mundurów, może wam dać.
Tak, możemy pożyczyć. Idealnie.
Okej, okay, Kim Jong Brunner.
Podoba mi się też to, że dyrektor podał się do dymisji, bo mówi, że mimo tego, że sugerował, żeby wybrali inny motyw przewodni, to się nie zgodzili.
Jest to dobry sposób, jak na historię później. Ja bym pochylił głowę przed kolesiem, który sprawił, że jego... Ja jedyne, co zrobiłem, to sprawdziłem, że nauczycielka od matematyki płakała. Bo udowodniłem jej, że... Czaisz? Udowodniłem jej matematycznie, że jest głupia. W wielkim skrócie. Ale nigdy nie zrobiłem czegoś takiego, że przebrałem się za Hitlera i sprawiłem, że dyrektor podał się do dymisji. A to jest bucket list.
Ja sobie kiedyś... No?
Nie, no chciałbym. Po prostu chciałbym.
Ja sobie wyznaczę taki jeden dzień w roku, w którym będę poświęcał całą swoją uwagę, tak jakby i skupienie, żeby czerpać satysfakcję z tego, że nie byłem twoim nauczycielem nigdy. Spędzę 24 godziny czerpiąc dziką satysfakcję z tego. Uczyłem cię jeździć na motocyklu.
Tak.
Ale nie doprowadziłeś mnie do tego, do samobójstwa.
Uczyłeś mnie też jeździć na kajcie.
A, to prawda.
Zawsze o tym mówię.
Zastanawiam się, jak wyglądała ta rozmowa z dyrektorem, bo wyobrażam sobie, że dyrektor przychodzi i mówi: słuchajcie, czy moglibyście nie wybierać morderców milionów jako swojego motywu przewodniego? Nie, chcemy zrobić trzecią rzeszę. A dyrektor: okej, dobrze, przepraszam. Przepraszam, czy możecie mnie przepuścić i napisać swój list do dymisji?
Oj, super oni wyglądają w ogóle.
Wyglądają ekstra.
Podoba mi się, że na jednym zdjęciu oni mają ocenzurowane twarze, ale na drugim już nie.
Tak jakby nie wiedzieli, czy powinni, czy nie powinni cenzurować twarzy. A potem stwierdzili, i tak wszyscy Azjaci są tacy sami.
Podoba mi się też, że kobiety są przebrane za... Aha, bo to są ich mundurki. Mhm. Okej. Okay. Myślałem, że kobiety są... Faceci są przebrani za takie baggy. Te mundury mają. Trochę. Mhm. A... laski mają te takie, wiesz, glany i krótkie spódniczki. No, takie no. Do połowy uda i wygląda to tak, jakby się przebierały za sexy nazistki.
Wszystkie nazistki są sexy.
I think you're a Nazi. On the line, baby. I think you're a Nazi. Don't be lying, baby. Are you a Nazi?
Are you anti-Zion, baby? Nauczyciele mają położyć w szkole większy nacisk na uświadamianie uczniom, jakich zbrodni dopuścili się Niemcy w czasie II wojny światowej, piszą kresy.pl. I w tym celu, żeby uświadomić to dzieciakom, będą puszczali im filmy, takie jak Lista Schindlera czy Życie jest piękne. Także ten, może nie wiedzieli. To, wiesz, ale to też dla nich to było bardzo daleko, bo wyobraź sobie, że
ja się domyślam, że my byśmy w ogóle nie wiedzieli, co się działo w Japonii, na przykład, wiesz, czy w tamtych rejonach. Wyszła niedawno taka gra, o której gadaliśmy, Shadow Tactics bodajże. Mm-hmm. Taki coś a la Commandos, tylko że z...
Blades of the Shogun.
O, jest to całkiem fajnie zrobione. Ale zaczyna się mówiąc, że to jest Japonia, wczesna epoka Edo. A ja mówię: o kurczę, zgubiłeś mnie na Japonia.
Wydaje mi się, że Edo to jest ten okres, który był w Samurai Champloo. Nie tak. Jestem pewien.
Tak.
Ale tam była chyba końcówka epoki Edo, bo tam już nie było pracy dla samurajów, nie? Ja nie jestem specem z historii Japonii.
No właśnie o tym mówię, że ta historia zmieniała się dosyć mocno i dla nas jest to po prostu, wiesz, no nie da się w ogóle tego stwierdzić. To jest lata 1600-1860.
No okej, okay. Czyli Dziki Zachód trochę.
Później Dziki, dokładnie przed końcem Dzikiego Zachodu. Dziki Wschód może.
Dziki
Wschód, to jest dobre stwierdzenie.
Nice.
Dzięki, dziękuję.
Dobra, pewnie dlatego nie ma zbyt wielu młodych Niemców. To jest twoje.
Akurat pasuje do tego, stary. Nawet nie wiesz jak bardzo. A propos nazistów.
Skoro już jesteśmy przy Hitlerach.
Skoro jesteśmy przy Hitlerach i nazistach. Zrobili wywiad z 90-latką, która kiedy miała 14 lat, uwodziła i nazistów, wyciągała ich do lasu, gdzie byli zabijani i mordowani.
Nice, a czy ona mordowała ich w tym lesie?
Tego co rozumiem, to ona ich tylko wyprowadzała na manowce, gdzie reszta ruchu oporu ich dokończała.
Ruchu. Po pierwsze, jestem bardzo rozczarowany nazistowskimi żołnierzami, ponieważ poszliby do lasu z 14-latką.
Ponieważ ona wcale nie jest taka ładna.
Nie, ponieważ była nielegalna. Jaki był minimalny wiek uprawiania seksu w III Rzeszy? Muszę to znaleźć.
No, jeżeli age? Gwałciłeś? Myślę, że...
Nie, ona ich uwodziła.
Myślę, że na godzinę przed Napalmem.
Age of Consent in Third Reich.
Ale to nie była do końca Trzecia Rzesz.
Jak to?
No bo oni nie byli na terenie Trzeciej Rzeszy, kiedy to się działo, tylko byli na terenie krajów, które najechali, więc może no, tam były...
Ale wprowadzali swoje prawo.
No, ale najpierw musieli gwałcić, żeby wprowadzić prawo. To nie jest tak, że możesz po prostu wprowadzić prawo bez gwałcenia.
Aha.
Tak mi się wydaje przynajmniej.
Okej, czekaj, znalazłem. Age of consent is 16 if one partner is already an adult, otherwise 14. Czyli jeśli uprawiałaby seks z nieletnimi nazistami, to wtedy mogłaby mieć 14 lat. A jeżeli ten nazista był pełnoletni, to musiałaby mieć 16. Także myślę, że dobrze się stało, że zginęli, bo inaczej trafiliby do niemieckiego więzienia, które podejrzewam nie wygląda pięknie.
Mam wyciąg z kodu Criminal Code z Trzeciej Rzeszy z 1932, no. Ale jest po niemiecku.
Może jesteśmy na tej samej stronie. To post wyżej jest właśnie... Tak, nie? Czekaj. Nie, to faktycznie, czekaj. Ale w nie widzę tu żadnych liczebników.
Widzę 2, widzę cein.
10 lat? Nie wiem, nie ma odpowiedzi na tej stronie, którą znalazłem, więc może pozostawimy to na przyszłość. Ewentualnie może ktoś z naszych słuchaczy interesuje się sprawdzaniem wieku Age of Consent. Jak się nazywa Age of Consent po polsku? Wieku okay. Legalnego uprawiania seksu?
14 tu było.
14?
14 lat było, jest napisane.
W takim razie...
Przynajmniej ktoś przetłumaczył.
Drodzy nazistowcy żołnierze, zwracam honor.
O Jezus. Okej, okay, jest powiedziane, że do 14 roku życia, więc ona była barely legal.
Tak, ona była takim jailbaitem.
Jailbaitem?
Jak jest jail po niemiecku?
Auschwitzbaitem. O Jezu.
No, nie wiem, no i była to potrzebna praca. Uważam, że wiesz, odwaliła kawał solidnej roboty jako członkini tego, rezystansu. Jako członkini ruchu oporu.
Ona i jej siostra, która była 2 lata starsza. I robiły to, że to był rodzinny biznes.
Wprowadzały ruch do ruchu oporu. Podobały mi się fragmenty tego wywiadu,
koniec,
gdzie...
koniec tego tematu, dla mnie za dużo.
No dobra, idziemy dalej.
To jest dobry tytuł też.
Wprowadzała ruch do ruchu oporu. Tydzień kolumbijski w Lidlu. Na początku, zanim przejdę do tej wiadomości, chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przysłały nam tego newsa. I chciałbym pogratulować Mateuszowi Brodzikowi tytułu, bo wymyślił tytuł Tydzień Kolumbijski w Lidlu.
Love it.
Gigantyczny transport kokainy trafił do Lidla. Prawie 400 kg czystej kokainy z Kolumbii przyjechało do Lidla w Zgierzu. Warte 80 milionów złotych. Były ukryte w kartonach z bananami, przy czym ktoś skomentował, że to jest rzecz normalna, że coś takiego się też trafia.
Znaczy, domyślam się, że to jest po prostu jedna zagubiona skrzynia jakaś, nie?
Tak, paleta. To jest dokładnie.
Że ktoś po prostu... A wyobraź sobie tych wszystkich ćpunów, którzy teraz muszą wpierdalać banany.
Jesteś pewien, że to jest nasz zwykły towar? No, przyszedł od naszych ludzi.
100% czysty banan.
Wywiad z punami, którzy mówią, banany były tak smaczne, że nawet nie jesteśmy źli.
Wyobraź sobie, że gdzieś jest taki, w którym drug dealerzy się wymieniają i tam jest blisko 400 kg bananów trafiło do dealera skądś tam. Jeszcze nigdy nie było tak zdrowo.
Przedawkowania potasu w szkołach podstawowych. Najlepiej. Ale wiesz...
Jezus, to Escobar byłby dumny w ogóle.
Siłą rzeczy, jeżeli zdarzają się takie paczki, w których jest mnóstwo pająków, to muszą się zdarzać paczki pełne kokainy.
Myślisz, że te paczki pełne pająków to jest po prostu bardzo mocno nafazowane pająki, które zjadły całą kokainę?
Może. Ale słuchaj, oficer CBŚP, co jest chyba jakieś, coś zajmują się narkotykami, powiedział, że to się zdarza często, że to są częste pomyłki. Więc pytanie brzmi, ile razy do jakiegoś lidera trafiło kilogramy narkotyków i wiesz, nikt o tym nikomu nie powiedział, tylko po prostu ćpają do dziś.
No 400 kilogramów jest w stanie na trochę wystarczyć.
No.
To jest ponad kilogram na każdy dzień roku.
Ile to jest gramów? Razy 1000. Także ponad jedna działka dla 1000 osób na cały rok. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien, czy kokainę bierzesz w gramach, czy bierzesz może więcej, albo mniej.
Uwielbiam w ogóle komentarze. Ja to wysłałem i było 400 kilo.
Kolumbia napisał to.
Ktoś za to zginie.
Komentarz Waskiego. 400 minus 13 równa się 387. Hehehe. Idealnie. Okej. Okay. Koniec tygodnia kolumbijskiego w Lidlu.
To by było dobre.
Doktor Anal strikes again. Szwedzki doktor, nazywany doktorem Analem z powodu nowatorskiej metody leczenia na przykład bólu głowy, stracił uprawnienia do wykonywania zawodu w Danii, a potem w Szwecji, ale w wyniku odwołania...
Musi być naprawdę... Naprawdę długiego penisa, jeżeli nazywa się doktor Anal i leczy tak ból głowy.
Słuchaj, on w wyniku odwołania, które zostało uznane przez sąd w Sztokholmie, może odzyskać swoje uprawnienia. To jest człowiek, który wykonał ponad 1000 zabiegów, masując ludziom odbyt. Pytanie brzmi, dlaczego ludzie ciągle do niego przychodzą? Może jednak coś w tym jest?
Yep.
On mówi, że ma bardzo dobre efekty.
Ponad 1000 pacjentów, a to on described results as very good.
Tak, to on powiedział. Bardzo, bardzo dobre. Kiedy został zwolniony, powiedział, że jest niezrozumiany i powiedział, mam personality disorder, czyli mam problemy osobowościowe, a raczej syndrom, pewną formę Aspergera. Tak jak Bill Gates albo Einstein na przykład powiedział tabloidowi Aftonbladet. Jestem inny, ale mądrzejszy. Życzę mu powodzenia.
Mądrzejszy.
Tak. Chciałbym, żeby żyć w świecie, w którym jeśli lekarz mówi, że uleczy cię masażem odbytu, a ty chcesz być leczony masażem odbytu, to ten lekarz ma prawo wykonywać na tobie masaż odbytu.
Nie do końca. Może to zrobić, ale nie może powiedzieć, że jest to lekarz, że jest lekarzem wtedy.
Jeśli może być człowiek, który leczy śmiechem.
Okej, okay, zwracam honor.
Możecie się umówić na masaż odbytu. Idealnie. Pozostajemy w temacie.
No. O-o. Tak.
Było świetne. O. Przyjemniejszy niż siłownia. To nie jest chyba do odbytu. Nazywa się to...
To jest dobry tytuł.
To nie jest chyba do odbytu.
Lepszy tytuł niż to, co napisałeś.
Perifit to urządzenie, na którego produkcję uzbierano pieniądze na Indiegogo. Uzbierali 883%, co znaczy, że wiesz, ludzie bardzo tego chcieli.
Z postawanych 10 tysięcy zebrano prawie 90 tysięcy dolarów. Mm-hmm.
To jest urządzonko w kształcie, no niczego mu nie ujmując, w kształcie dilda, które działa jak dildo, to znaczy kobieta wsuwa w siebie to urządzenie i to urządzenie łączy się z twoim telefonem i za jego pomocą możesz obsługiwać gry. W teorii jest to sprzedawane jako urządzenie, które pozwala ci odzyskać, tak jakby przeprowadzić rehabilitację swoich mięśni lędźwiowych po na przykład tym, po porodzie albo po różnych innych rzeczach. Gdzieś tu miałem listę i zgubiłem ją. Your perfect pelvic floor trainer. Podoba mi się. To ma dwa sensory w środku.
Mi się wydaje, że jest to super w ogóle.
Jest ekstra. Poza tym wyobraź sobie granie we floppy bird, czymś takim. Ciekawe, czy mężczyzna też może z tego korzystać. Nie jest napisane.
No, Musisz ten, do Augsportu, że tak powiem, to podłączyć, co może być kłopotliwe dla niektórych.
Exit only. Także, no nie wiem, życzyłbym im powodzenia, ale już zebrali kupę kasy.
Musisz zamienić swój output w input, no. Kończę.
Jeśli chcecie, jesteście zainteresowani tym produktem, to będziemy, znajdziecie linka w naszych notkach.
Yep, on jest, kosztuje około 100 dolców za jeden, więc jest to całkiem spoko. Szkoda, że nie powiedzieliśmy tego, bo mogłem wcześniej, bo mogłoby to trafić do kogoś na święta.
To prawda, ale no nic, wiesz, może jeszcze coś ten.
Jeszcze następne święta
będą okazje. Dzień babci będzie niedługo.
Albo twoje 30 urodziny.
To właśnie, ja mam 30 urodziny za miesiąc i dwa dni.
Nie wiem, czy dojdzie.
Czy ja dojdę?
No pun intended.
Zamieniłem nasze kolejne newsy, ponieważ ten, o którym powiem teraz, jest trochę dłuższy, a następne dwa to są praktycznie szybkie strzały. Ludzkie Tamagotchi. Pojawiła się aplikacja, którą mam otwartą teraz na swoim telefonie, nazywająca się Adoptuj Życie. To aplikacja, która pozwala ci zaadoptować płód. I ona pozwala ci odmawiać codzienną modlitwę za ten płód. To jest modlitwa do Boga, żeby pomógł rodzicom tego płodu, który, wiesz, zakładasz, że gdzieś jest na ziemi, zdecydować się ten płód zachować i nie dokonać aborcji. Także możesz odmawiać różaniec z tą aplikacją i możesz...
To jest chyba najbardziej cool rzecz, jaką słyszałem z takich rzeczy.
Tu jest dużo fajnych rzeczy. Tutaj możesz...
To jest mega fajne.
Oni też na przykład chcą, żebyś, poza tym, że będziesz codziennie zmawiał tą modlitwę i modlił się za to dziecko...
Możesz przez 8 miesięcy i 29 dni na przykład modlić się za to dziecko i tak dalej, ostatniego dnia dokonać aborcji.
Właśnie, nie wiem, aplikacja nie pozwala ci na to, co ciekawe, ale możesz ją skasować. Tak. Słuchaj.
Jezus, czy jest coś lepszego?
Jest dużo, dużo pozytywnych rzeczy tutaj. Na przykład oni sugerują, żebyś codziennie, kiedy zmawiasz tą modlitwę, jeszcze posunął się do jakiegoś dobrego uczynku. A jeżeli nie znajdziesz na przykład kobiety w ciąży, której możesz pomóc w czymś, to możesz wpłacić 10 zł na konto fundacji, która to zrobiła, i 20 pieluch zostanie zakupionych i przekazanych dzieciom uratowanym od aborcji. Jest uratowanym od aborcji.
Uratowanym od aborcji brzmi tak, jakby...
Jak to robisz? Łapiesz wyrzucane dziecko przez okno?
Nerwuję w śmietniku, nie wiem. Albo a czy to jest takie, jeżeli to jest skrobanka, to chyba musisz puzzle złożyć.
No zakładam, że może. Ja, wiesz, to jest gra. To jest gra, więc ja chciałbym porównać tą grę do innych Tamagotchi.
Puzzle do lat zero.
Bo słuchaj, bo tutaj w tej aplikacji widzisz tak jakby zdjęcie tego płodu. W tym momencie to jest tylko komórka, taka powiększona zakładam, jest gigantyczna na moim telefonie, ale to jest duży, wiesz, duży telefon. I to dziecko się rozwija i będziesz widział to dziecko w takim kształcie, w jakim ono faktycznie jest w tym momencie. I musisz naprawdę, wiesz, codziennie tą aplikację otwierać. W pewnym momencie w czwartym miesiącu będziesz mógł zobaczyć zdjęcie USG, a potem posłuchać bicia serca, kiedy już dziecko
mega
faktycznie ma serce.
Mega, bo na przykład jak dziecko chce mieć psa, to często taka metoda jest, żeby dać mu samą smycz, z którą musi wychodzić codziennie przez miesiąc. Jak będzie wychodzić codziennie przez miesiąc, to po prostu może wtedy do sklepu kupujesz mu psa i robisz tak samo. Jak twoja córka ubiera się na przykład, wiesz, niedobrze na imprezy, to dajesz jej taką aplikację i mówisz, okej, jeżeli przez 9 miesięcy będziesz dawać radę, to możesz tak się ubierać.
Ja chciałbym, wiesz, porównując do innych Tamagotchi, to trochę rozczarowuje mnie, że zawsze masz to samo dziecko, tak jakby. Nie ma możliwości, że te dzieci będą się różnić między sobą. Na przykład, jeśli to są dzieci ratowane od aborcji, to jest duża szansa, że powinny być na przykład niepełnosprawne, a zdjęcie USG jest chyba zawsze to samo. To nie jest tak, że możesz mieć dziecko bez rączki albo coś.
Damn.
Także to jest ewentualnie do poprawienia.
To jest DLC.
To może
właściwie,
być,
no. Właściwie to nie jest DLC, tylko... Boże... ULC, taki upload content. Uploadable content, który możesz zgrać z aplikacji, no bo normalnie byś, albo na przykład lepiej, ty powinni tą aplikację dać, że dziecko nie ma rączek i na przykład w DLC możesz zapłacić złotówkę, żeby dociągnąć tą rączkę.
To fakt. Fajnie, jakby w życiu.
Tylko jeżeli
jakby
bardzo
w życiu
ci
tak
zależy na tym dziecku. No ale to samo tutaj, no masz takie dziecko i możesz wychowywać albo dokonać aborcji i wychować kolejne Tamagotchi już od zera, nie? Albo zapłacić złotówkę, żeby to twoje dziecko miało tą rączkę.
No. O rany. Dobra, ja tą aplikację zostawię na telefonie i dam wam znać, jak wygląda to dziecko za tydzień. Znaczy za dwa tygodnie.
Podpowiem ci niewiele inaczej.
No jak na razie jest tak, tak jest, nie jest na razie imponujące. Dobra, w takim razie, skoro wróciliśmy, to dwie ostatnie rzeczy, zanim przejdziemy do piłki. To znak, że ćpiesz. Tutaj nie ma za dużo, ale jest to imponujące. Sam tytuł ci przeczytam. Pędził deskorolką ze znakiem drogowym w ręce. Miał przy sobie kilkaset grzybów halucynogennych.
Chciałbym usłyszeć tę historię z jego strony.
To się wydarzyło w Gdyni, to jest Polska. 30 grudnia 2016 roku. Jeszcze dał się dorwać 2016. Został zatrzymany, gdy pędził na deskorolce ulicą Hafnera. W ręku trzymał znak drogowy. Jak beztrosko tłumaczył na komendzie, chciał go wręczyć przyjaciółce jako prezent świąteczny. Spóźniony. Ja uważam, jest... że wiesz, spoko.
Ja zastanawiam się, czy te grzyby, jak jest z grzybami, jeśli chodzi o narkotyczne właściwości. W sensie, czy to jest karalne?
No chyba tak, generalnie tak. Możesz takiego grzyba znaleźć nawet w lesie, ale jak go zbierzesz, to wydaje mi się, że jest to karalne. Nie możesz posiadać takich substancji.
Łosiczki występują praktycznie w całej Polsce.
Tak.
Więc to są jakieś takie poor man's drug.
Nie, te grzyby to są normalne grzyby halucynogenne. Możesz znaleźć na dziko takie grzyby i możesz je wsunąć albo zasuszyć i będziesz miał fazę.
Ale właśnie o to chodzi. Czy te grzyby są czy to jest karalne? Czy znak jest bardziej karalny?
Nie, za znak dostanie mandat, ale również stanie przed sądem za posiadanie kilkudziesięciu porcji środka odurzającego. Także te grzyby są karalne. Nie możesz ich posiadać. Możesz znaleźć je w lesie, możesz ich szukać w lesie, ale jeśli zerwiesz takiego grzyba i zostaniesz zatrzymany...
Możesz wskazać palcem i powiedzieć, o tu są te grzyby?
Tak. Więc wydaje mi się, że najbezpieczniejszy sposób to znaleźć te grzyby i od razu zjeść je prosto z ziemi.
Że nawet nie dotykać ich rękami, tylko jeść je od razu, jak krowa.
Przy czym, zanim ktoś nas posłucha, muszę dodać, że jak z każdym narkotykiem, może powinniście najpierw, wiecie, dowiedzieć się, jakie jest dawkowanie, bo ja tego nie wiem. Nie wiem, czy wystarczy zjeść jednego takiego grzyba, czy musisz zjeść pół pola takich grzybów. Trudno powiedzieć, Mateusz.
Tego nie wie nikt.
A prawdopodobnie chcesz to wiedzieć, zanim zjesz substancje halucynogenne. Także ten. Powodzenia. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj mówimy. Święty zioło. Jakiś
Święty
wandal.
Zioło.
Co?
Święty zioło.
No, w Los Angeles noworoczny poranek...
Widziałem.
Ktoś przerobił słynny znak Hollywood, doklejając kawałki czarnego materiału i białego materiału zamienił Hollywood w Hollyweed. Jest ścigany za wandalizm, ale nie wiem dlaczego. Generalnie to on nie zniszczył tego znaku, on tylko dokleił parę kawałków. Czyli w zasadzie go ulepszył. Nie?
Yep, improve. Jak to było? Saved?
Saved co?
Saved jak Bob Ross rysował. I Twitch chat, kiedy Bob Ross rysował, jak za każdym razem, kiedy walił jakąś plamę, to pisał ruined, a potem saved.
Idealnie. A miałem fazę na to, kiedy leciało.
Jezus, tak... Niesamowity jest Bob Ross w ogóle do tego. To jest taka energia niesamowita od kolesia.
Jest perfekcyjny ten koleś. Popieram to. Koniec na ten temat, ponieważ nic więcej tam nie ma. Mogę wam tylko powiedzieć jeszcze, że to nie jest pierwszy raz, kiedy ktoś zamienił Hollywood w Hollywood. To już się kiedyś wydarzyło. Ale wciąż fajnie. Czas na piłkę w trybuny. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. Marcin Szymański pisze... Obejrzyjcie w Netflixie pierwszy odcinek programu White Rabbit Project. Prowadzą to młodzi MythBustersi i w sumie jest to taka nauka w tych, jak to się nazywa, króliczki.
What? W cudzysłowie. W białych króliczkach.
Tak, ale tam właśnie pokazują, jak można w pewien sposób przejąć kontrolę nad mięśniami innego człowieka. Fajnie to brzmi, ale o ile z robakami jest to w miarę proste, to z ludźmi jest jeden problem. Trzeba podłączyć masę kabli, elektrod i innego szajsu i nie ma mowy, żeby ktoś się nie kapnął. No tak, Marcin,
myślę,
ale...
Myślę, że ten Żuczek też się kapnął.
Żuczek wiedział.
Ale wiedział.
Jeśli porównasz wielkość pierwszych komputerów z wielkością obecnych komputerów, powinieneś wiedzieć, że jeśli, wiesz, będzie wystarczająco długo, dużo czasu i możliwości testów, to da się wszystko osiągnąć.
Ja powiem tak, wystarczy wziąć problem, a potem rzucać w niego pieniędzmi, aż się nie rozwiąże.
Tak, to zwykle działa.
Tak to zwykle działa.
Ja sobie chyba obczajałem trailer do tego programu. On wyglądał bardzo tak... No nie wyglądał naukowo, tyle ci powiem. Jak takie odcinki w Buster, gdzie wszystko wybuchało przez cały czas. Także nie skusiłem się jeszcze, ale może się skuszę, bo jest na Netflixie z tego, co piszesz i widziałem go tam. Chyba tam widziałem zwiastun też. Tak.
Łodzie Mythbustersi, z tego co rozumiem, to ludzie, którzy brali udział w tych Mythbustersach, bo ja nie widziałem chyba... Widziałem chyba jeden odcinek Mythbustersów.
Wiesz co, tam byli ci starsi kolesie dwaj i tak. było kilka takich młodych osób. Był koleś, była laska i ci oni właśnie prowadzą ten nowy program.
Okej, okay. Ja nie kojarzę w ogóle.
Okej. Okay. Ale tak było. Ja ich widziałem, bo Kuba mi pokazywał odcinek Mythbusters, w którym testowali, czy kobiety pierdzą.
To widziałem.
No to ta dziewczyna to prowadzi dobry. Też ten nowy program.
Bardzo dobry mit.
Pierdzą.
Pilot Pirks pisze. Oczywiście, że tak zaczyna. Co do dziecięcej pornografii. Co do dziecięcej pornografii, mam wrażenie, że już mogła być kiedyś ta rozkmina na IB, ale... Czy jak pedofil zadowala się zdjęć przy pomocy samego siebie z czasów dziecięcych, czy nadal jest przestępstwo? Albo jeśli sam rozprowadza takie materiały? Tak.
Tak, chyba tak.
Była taka sytuacja, w której rozkminialiśmy to pod kątem dziewczyny, która wysłała swojemu facetowi swoje nagie zdjęcia i została aresztowana za rozprowadzanie pedofilskich materiałów.
Chyba tak, no. Zresztą w ogóle jak przechowujesz takie zdjęcia...
Ale została sądzona jako minor. Ona nie może być za swoich zdjęć, ale ktoś za jej tak.
Jasne, rozumiem. Aha, czyli jeśli masturbowałbyś się do własnych zdjęć jako dziecka, to jesteś chory, to ale jest... nie jesteś przestępcą.
Jesteś chory, ale nie jesteś zaaresztowany.
Jezus, masturbowałeś się do własnych zdjęć? Jak bardzo chorym można być?
A to zależy.
Znaczy, nie chcę nikogo oceniać. Nie chcę nikogo oceniać. Każdy ma jakiś fetysz, ale kurwa.
Ale zobacz, jeżeli na przykład byłbyś w dobie dzisiejszej, jeżeli byłbyś trans na przykład, mm-hmm. to możesz za dziecka być kobietą, a potem być mężczyzną. I podobałyby się kobietom, czyli byłbyś pedofilem trans. Dobrze mówię?
No i teoretycznie, no byłbym praktycznie inną osobą już wtedy. Byłbym tą prawdziwą osobą, którą byłem w środku przez cały czas. Ale masturbowałbym się do swojej poprzedniej zewnętrznej powłoki.
Znaczy tu chyba problemem nie jest... Chyba problemem to nie jest masturbacja, tylko posiadanie samo takich zdjęć.
Aha, no ale to...
Też jest sam fakt masturbacji, nie musimy o tym mówić, bo sam fakt, czy masturbujesz się, czy nie za bardzo zmienia tutaj coś.
Ale to prawda. Ja nie wiem, bo tutaj jest też ten problem z rodzicami. Jeśli rodzice mają zdjęcia swoich pociech, wiesz, nie wiem, na plaży.
Damn, son. Albo na przykład każdy z nas ma zdjęcie na klopy, jak jest mały.
Tak.
Ale... Rzuca ktoś na face, no to czy to jest już dziecięca pornografia?
Może sędzia bierze to zdjęcie i patrzy, czy jest pociągające i widzi dziecko na klopie i mówi, nie, to mnie nie podnieca. To nie jest pornografia.
Dalej pilot PX pisze. Czy z punktu widzenia bogactwa kulturowego lepiej, żeby te kozy gwałci dupczyli? Czy poświęcali na ołtarzu pomyślnych lotów? Tak czy siak dobro ludzkości i kus ewidentnie nie idzie w parze.
Prawda.
Zakładam, że są tylko dwie osoby z kozami, że są tylko dwie możliwości z kozami. Nie da się robić nic więcej.
Ja myślę, że lepiej jest, jeśli je zabijasz, ponieważ jeśli teoretycznie męczysz zwierzę, a tak to tylko, wiesz, odbierasz mu życie. W sensie gorzej, jak torturujesz zwierzaka.
A co jeżeli kozie się to podoba?
No jeśli podoba, to trudne
jeżeli
to
patrzysz na iPhone tej kozy, a ona ma tam zdjęcia ludzkich penisów?
No to jesteś rozgrzeszony.
Czy to jest ludzkalstwo?
Opowiadałem ci już o tym opowiadaniu, które czytałem kiedyś.
Którym... Czy można zaaresztować kozę za ludzkalstwo?
Czytałem opowiadanie science fiction. Może to też jest bestialstwo. Może my jesteśmy bestiami dla kóz, a one myślą, że są ludźmi.
Bardziej niż zwierzęta.
Tak.
Że jesteśmy bardziej bestiami.
Czytałem opowiadanie science fiction, w którym mogłeś poślubić zwierzę, jeżeli założono zwierzęciu takie, wiesz, specjalne urządzenie i wykryto, że zwierzę cię darzy faktycznie miłością, to mogłeś poślubić zwierzę. I koleś poślubiał kota, ponieważ potrzebował jakiegoś alibi do czegoś tam. Nie pamiętam już nawet. Jestem ciekaw, czy naprawdę czytałem to kiedyś, czy mi się to śniło na przykład.
brzmi jak oba.
Śniło mi się kiedyś, że całowałem się z kotem, bo był to dziwny sen.
Ale szorstkim językiem?
Nie pamiętam. Coś, czy ja miałem... nie, to było usta.
Czy szorstkim kolczastym penisem?
Nie, było usta.
To był wykastrowany kot?
Ale trudno powiedzieć.
Czy to był kot, czy kotka?
Też nie pamiętam. Nie pamiętam, czy to był. Nie pamiętam, czy to był kotlecik, czy może był to inny kot. Wiesz, to nie jest tak, że pamiętam każdy szczegół z tamtego snu. Jedna rzecz zapadła mi w pamięć.
Najważniejszych szczegółów nie pamiętasz.
To nie jest tak, że się emocjonalnie przywiązałem do tego. No, czytaj dalej.
Teraz, kiedy już siedzę ze spuszczonymi spodniami, mógłbyś po prostu coś wymyśleć.
Mógłbym zaimprowizować jakieś szczegóły.
Dobra, dalej pisze pilot Pirks. Dla wiedźmy z Limpopo to złoty biznes. Jak sprzedasz odstraszacz krokodyli, który zadziała, to okej, marka rośnie w siłę. A jak nie zadziała, to i tak nie masz już komu przyjść z reklamacją. Win-win. Chociaż w sumie z drugiej strony tak się rozeszło. Boże, świat handlu jest trudny.
To jest bardziej to jest jeszcze prostsze dla wiedźmy, ponieważ nie możesz tam się pogniewać na tą wiedźmę. To było w artykule, chyba mówiliśmy o tym nawet. Mhm. Że tak po prostu, no trudno, no tak wyszło, to nie możesz mieć wiedźmie tego za złe. Wiesz, ty idziesz gwałcić krokodyla. Znaczy, polecenia wiedźmy w sumie. Nie wiem, faktycznie świat handlu jest trudny, a świat religii nie jest prostszy, pilocie Pirksie. Wyciąłem tutaj dużą część tego listu, bo coś tam jeszcze było, już nie pamiętam co, ale było długie. Kończ list.
Pozdrowionka, panowie, robicie dobrą robotę penetrując nasze uszy kolczastymi kutasami, dodam od siebie. Trzymajcie tak dalej i wesołych świąt.
Wesołych świąt, pilocie.
Wesołych świąt i nowego roku teraz.
Gomjabar pisze... Odnośnie wyłączania kontentu z trenowania algorytmów. To może już niedługo być konkretny problem. Na przykład ktoś w Chinach wytrenował filtr do zdjęć, używając zrzutów ekranu z naszego filmu. Malowaliśmy wszystkie tła ręcznie. I wypuścił apkę, która zmieniała zdjęcia w takie tła, podobne do tych, co my rysujemy. Teoretycznie nie sprzedaje naszego kontentu, więc jest bezpieczny, ale jednak własność intelektualną narusza. Tak samo może być z tłumaczeniami czy tekstami do piosenek i melodiami. Na przykład wygenerowane na podstawie zespołu A, to już jest łamanie praw autorskich czy nie? Ciekawy temat. Pozdrowienia z Japonii, Matt.
O, rozmawialiśmy o tym bardzo długo i ja miałem... Jeśli chodzi o to, to z Zającem pamiętam, że rozkminialiśmy bardzo długo prawnie. A co to znaczy, że dane mogą być wykorzystywane do celów naukowych, ale nie do celów komercyjnych. Mhm. I bardzo... bardzo ciężki temat, w sensie bardzo techniczne, bardzo dużo technicznych trudności było.
Tak, ale tutaj w tej sytuacji akurat tu jest ciężej, bo tutaj oni nie mieli nawet żadnego pozwolenia, oni po prostu, wiesz, zrobili filtr bazując na tłach z filmów animowanych, nie? Przy których pracował.
To zależy, bo możesz, tutaj jest trochę inna sprawa, bo każdy utwór jest chroniony własnością intelektualną, prawami do własności intelektualnej, a tak. Jeszcze nie ma prawa, które by chroniło, powiedzmy, twoje dane osobowe
tak.
Do końca.
A tutaj bardziej musiałbyś chronić pochodne od konkretnego utworu, w sensie, bo tutaj
tak,
oni...
ale ciągle inspiracja jest inspiracją, w sensie chociaż z drugiej strony to jest trochę tak, jak uczysz muzyków na jakichś zdjęciach i byś wymagał, żeby ktoś ci zapłacił za to, że zrobiłeś swój zespół, który gra taki rodzaj muzyki, a nie inny.
Trochę. Albo jakbym ja się uczył rysować bazując na czymś komiksie i potem narysował swój komiks,
Ale wydaje mi się, że to jest bardzo, że jeśli chodzi o to, trzeba by naprawdę być mocnym specjalistą w tym. I tutaj idą, jeżeli nie wiesz, gdzie, jeśli, warto iść za kasą, jeżeli nie wiesz, jak to działa. Więc prawdopodobnie wszystkie te rzeczy będą zabezpieczone z punktu widzenia wytwórni filmowych, a nie autorów samych. Mhm.
No, może tak tego. Być. Może tak być.
Pamiętam, jak była ten taki... utwór Cisza? Czy coś takiego? Czy 4 minuty, coś tam?
4.33, no, Johna Cage'a.
Tak, 4.33 to jest ten utwór, gdzie jest po prostu sama cisza.
Tak.
I jak pamiętam, że jak kiedyś na to wyszliśmy, to treść była zablokowana na mocy Sony coś tam.
Tak, na mocy ten praw wydawcy. No pamiętam, no jest to największy absurd naszych czasów, no ale wiesz, każdy się musi chronić dupę w jakiś sposób. Swoją drogą, jeszcze jedna rzecz, podjęliśmy taki temat jeszcze poza podcastem, bo mówiłem ci o tym, że kiedy zmarła Carrie Fisher.
Tak, teraz właśnie było, dużo w ogóle umarło ludzi.
No przez cały rok umierali.
No ale w ostatnich czasach też umarł co, George Michael i Carrie Fisher ostatnio.
I cały chór Aleksandrowa, poza trzema osobami. Zginęli w wypadku samolotu. Ale w związku ze śmiercią Carrie Fisher i w związku z premierą Rogue One, w którym komandor Tarkin został zrobiony w 3D i ona również, jako młoda osoba, ludzie aktorzy obudzili się i zaczęli zastanawiać na temat tego, czy powinni chronić swoją, tak jakby swoje podobieństwo, żeby na przykład nie zostali użyci po śmierci w kolejnych częściach różnych filmów. Mieliśmy taką rozkminę na ten temat i stwierdziłeś, że prawdopodobnie to będzie po prostu zawiązywane w umowach.
Tak, że w umowach będziesz musiał na wypadek twojej śmierci czy czegoś takiego, będziesz tak się godził do tego, żeby twój wizerunek był dostępny. Ja najwyżej wiem... będziesz mógł to ograniczać to jakimiś klauzulami. Tak.
Ja wiem, jako że słucham innego podcastu, w którym poruszyli ten temat, wiem, że Carrie Fisher przyznała w wywiadzie, że ona sprzedała swój wizerunek Lucasowi i on może z nim robić co chce.
No ale tak będzie.
Ale to jest bardziej przerażający jeszcze motyw, bo ona sprzedała Lucasowi, a Lucasfilm zostało wykupione potem przez Disney i teraz Disney tak naprawdę posiada prawa do jej wizerunku. No nic.
W takim razie może będzie coś takiego, że będziesz sprzedawał z klauzulą, że tylko ta osoba może wykorzystywać, albo że nie jest to, że te prawa nie są transferowalne.
No,
nie?
No może, ale jeśli wykupujesz całą firmę, to dopóki nie zlikwidujesz tej firmy, to te prawa ciągle niby należą do niej.
No
nie?
to może będziesz mówił, że w obliczu takiego zarządu albo czegoś takiego.
Jedno jest pewne. Kasa jest w studiowaniu prawa.
Pozdrowienia dla Bartka.
Tak. I wszystkich innych naszych słuchaczy, którzy przypadkiem studiują prawo.
Przypadkiem. czy my też nie przypadkiem studiujemy prawo przypadkiem?
My studiujemy przykłady
prawa. W ramach podcastu.
Tak. To byłoby dobre, nie? Jakbyśmy za 40-60 lat wiedzieli coś o prawie.
Ej, mi się bardzo często zdarza, że coś, jak ktoś się mnie pyta, jak to działa, to ja mówię, myśleliśmy o tym w podcaście.
Tak, nasi słuchacze napisali potem.
Ej, bardzo często mi się zdarza, że rozkminiam jakąś głupią sytuację i jest po prostu ten problem już kiedyś był poruszany przez nas. Ej, czy jest super. To legalne i do jakiego stopnia.
Prędzej czy później przerobimy wszystkie przypadki.
No, dokładnie. Jest to ciekawe, nie? Na ile można, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję i na jak można nasze dane, jak można to ograniczyć, nie? Na ile chcemy, na ile można, a na ile jest... Wiesz, teraz jest tak, że te algorytmy jeszcze są open source, nie? Czyli one nie zarabiają, powiedzmy, na sobie. Mm. Ale jeszcze chwila i będą móc. Będą mogły. Mm-hmm.
No tak, nie wiem. No wszystko to jest bardzo skomplikowane. Wkraczamy w nowe, wiesz, w nowe miejsca. Prężnie. Czytaj młodego W.
Młody W. Dodam trochę od siebie a propos tłumaczenia przez komputery roboty. Wśród profesjonalistów używa się programów CAT, czyli Computer Assisted Translation. Podstawą jest obsługa pamięci tłumaczeniową, której każdy użytkownik tworzy sam ręcznie. W efekcie tłumacz będący kilka lat na rynku i orientujący się, operujący w konkretnej branży, na wstępie ma 50-60% tekstu gotowego, wystarczy jedynie delikatnie skorygować. Jednakże każdy tłumacz zazdrośnie strzeże swojej pamięci. Same licencje na programy CAT też tanie nie są. Zdarza się też, że stawka jest ustalana w zależności od procenta dopasowań w programie. Czasem też biura tłumaczeń wysyłają zlecenie z plikiem pamięci dla jakiejś specjalizacji, ale to sprawdza się głównie na polu tłumaczeń urzędowych i technicznych. Przykład literacki i lokalizacja jakichkolwiek treści związanych z kulturą są nadal poza zasięgiem automatów.
Ja podziwiam ciebie, że przeczytałeś CAT, a nie CAT. Ja bym przeczytał CAT.
CAT scan to jest, bo CAT scan ma inne znaczenie. Bo to jest Computer Assisted Tomography.
A no. Nie wiem, przeczytał kat jako kot. Ale to ja. Anonimowy pisze. Wypadek w Berlinie podsunął mi pomysł na świetnego lifehacka. Powiedzmy, że jedziesz sobie autem i spowodowałeś wypadek samochodowy. Umarło przy tym kilka osób. Policji mówisz, że to terroryści cię zmusili. Dostajesz kartę darmowego wyjścia z więzienia.
Jeszcze jesteś bohaterem. Powiesz, że jeden z twoich pasażerów był terrorystą.
Niezły lifehack.
Dobrze jest mieć kozę, taką inflated goat, którą w razie wypadku po prostu wysuwasz spod siedzenia, pompujesz i rzucasz na kogoś i on jest już terrorystą.
Możesz też mieć żywą kozę, którą zarżniesz w celu pomyślnego pójścia sprawy, wiesz.
A propos tego, gdzieś na chyba na nieczystych zagrywkach czy coś, ludzie wrzucali stare reklamy gier komputerowych, czy na przykład PS3. PS2 w ogóle. PS2 miało taką reklamę, w której koleś fapuje do majtek i są różne majtki porozrzucane po pokoju i każdy z nich układa się w jakiś symbol. Kwadrat, krzyżyk, trójkąt czy X.
No.
Czyli w guziki PS2. I trafiłem też do a propos kozy, do God of War Party. God of War 2 była impreza, w której była martwa koza na imprezie.
Było coś takiego. Promocyjna impreza.
Jest, Kotaku wrzuciło to. That time Sony threw a God of War Party with a dead goat.
Czy ta koza była rytualnie tam zabita, czy ona była po prostu podana do stołu, bo to tego nie rozumiem.
Nie wiem, widzę tylko to.
Nie, ona była chyba jako dekoracja, no.
Ale była.
No bo wiesz, no robisz fajną grę, chcesz zrobić dobrą imprezę i... Oh fuck. Jest po prostu ciało kozy. I dziewczyna z gołymi cyckami, pomalowanymi na czerwono.
W ogóle niezła impreza to musiała być.
No musiało to być niezła orgia.
I muszę znaleźć jeszcze tą...
Rozwalam się, znaleźć. Oni mają tutaj taki jakby swój taki, wiesz, przyznają się do winy. Ale przyznają się do winy tak, że mówią, że no to było poniżej, w złym guście i poniżej naszych wysokich standardów i przeprowadzamy dochodzenie, żeby ustalić, jak do tego doszło. Zamiast powiedzieć, no tak, chcieliśmy zrobić fajnie, spierdoliliśmy, koniec. To no. Nie, ktoś tutaj musi być winny, to nie my.
W ogóle nie czaję. Kiedyś, wiesz, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kiedyś po prostu inaczej to wyglądało i chcieli zrobić coś ciekawego.
Tak, dokładnie. Więc... Chcieliśmy zrobić coś ciekawego i poszliśmy za daleko, przepraszamy.
Poza tym to też nie oni do końca, pewnie tylko dział PR-u.
A to właśnie to mnie denerwuje, że they don't own it.
To jest właśnie takie bezpieczne zagranie. Zamiast powiedzieć, okej, dobra, wiesz, ktoś się na to zgodził, nie? Mhm. O, jest! Znalazłem tą reklamę.
Tą z kozą?
Tą z gatami. No bo już z kozą znalazłem, wrzuciłem i jeszcze jest z majtkami. Na Twitterze ktoś wrzucił.
Let me see. Co?
Ja. Yep.
Czy ten koleś wącha damskie majty?
Tak, i one są trójkątem, a wszystkie dookoła układają się w guziki.
Ale dla...
Nie wiem.
W jaki sposób to jest reklama PS2?
Nie wiem. Nie wiem.
W sensie kup PS2, żebyś nie musiał dotykać się do używanych damskich majtów.
Nie wiem, zwłaszcza, że obok jest komputer.
Tak, jest strasznie brudno w tym pokoju.
I don't know, man. Wiem tylko, że jest coś takiego. Wow. Okay, spróbuję wziąć ten search Google for image. Aha. Znaleźć jakiś...
Jestem pod wrażeniem, nie powiem, że nie.
Dobra, wyskoczyły mi jakieś zdjęcia z pornosów albo z lat 60.
Czyli nie, tak do końca nie jesteś niezadowolony.
Znaczy nie do końca z pornosów, tylko z takich... Ludzie są ubrani jak w latach, właśnie wczesnych latach 90. może.
Ale mimo wszystko powiedziałeś pornos. Dobra, czytam dalej. Debilau pisze: co do waszej rozkminy z ostatniego odcinka Gdyby tylko kontynenty, przyznajecie się, przyznajcie się, wykupiliście sobie wreszcie korki z geografii i tak wam się spodobało, że musieliście się od razu pochwalić, ale za słabo się z tym kryliście. Koko mówiący jestem zagorzałym pangeistą brzmiał zbyt abstrakcyjnie jak na Koko, żebym uwierzył, że jest inaczej. Przepraszam bardzo, ja wiem czym jest Pangea. To jest ten moment, kiedy nie trzeba było pamiętać nazw kontynentów, bo miałeś tylko jeden.
Konrad nie jest pangeistą, jest utylitarystą po prostu.
Tak.
Wtedy, kiedy geografia była prostsza.
Jestem utylitarystą, jestem członkiem klubu ludzi, którzy utyli. Piszę dalej. Ja wiem, że obecnie w piwnym krafcie jest pełno pomysłów na piwa we współpracy z ludźmi internetu. Wiesław Wszywka, Mletczyński i tak dalej, ale nie myślałem, że Konrad też poszedł w tę stronę i zapodał linka do polskikraft.pl, gdzie można kupić z browaru artezan, a Koko to obchodzi. Owsiany stout z kokosem.
Damn.
Spróbowałbym.
3,3 gwiazdki.
3,3, no a to jest mniej więcej tyle, na ile byś mnie ocenił.
To jest tak więcej niż trzech muszkieterów.
Tak więcej niż trzech muszkieterów na Metacriticu. A ja nie wiem, dokąd ta skala idzie, czy do dziesiątki, czy do szóstki, bo tutaj wszystkie...
No i zakładać, że możemy ją znormalizować. Ona chyba idzie do piątki, ale możemy ją znormalizować do 6,6.
Jeśli idzie do piątki, to jestem nawet lepszy niż ten film, który lepiej wypadł. Który to był?
Ten drugi.
Ten, co miał 60 parę, czy 50 parę? 40 parę. 46.
O Jezus, Uczeń Czarnoksiężnika.
Tak, jestem lepszy niż Uczeń Czarnoksiężnika. To nie jest trudne. Tak...
Czekaj, czy na pewno?
Może. Tak, no musi być.
6,1. Damn, son!
Dobra. Wesołych świąt, pisze Debilau. Wesołych świąt, Debilau. Bielawa.
Ja spróbuję coś znaleźć z żarem. Ciekawe, czy mogę spróbować to.
Są tylko podobne. Może możesz sobie wygooglać wszystkie.
Właśnie
wszystkie.
To robię.
Żar. Żar nad Wetliną.
Żar nad Wetliną. Pancerna brzoza.
Czy coś jest?
3,7.
Masz więcej.
Damn, son.
No to gratulacje, Mateusz. Pobiłeś mnie jako ten krafterski browar.
Nasze browarskie alter ega.
Ale mój ma więcej alkoholu. Mój ma 6, twój ma 5.
Dobrze by... Jezu, to i tak za dużo jak na mnie. Ja bym był pijany po 2%.
Czytaj Foksia i kończymy piłkę.
Foksiu pisze do nas. Od paru miesięcy nie słuchałem waszych podcastów. Shame on you, Foksiu. I podczas przerwy świątecznej zdecydowałem nadrobić chociaż 2 ostatnie odcinki. I ileż to boskiego nektaru spłynęło do moich uszu. Wasze piękne głosy rozbrzmiewające w moich przewodach słuchowych, delikatnie muskające moje bębenki, wdzięcznie pierdolące młoteczkiem o kowadełko, delikatnie spływające ślimakiem, by idąc przez nerwy zakończyć podróż w moim mózgu, formując piękne, życiowe przemyślenia na temat męskich genitaliów.
To będzie chyba opis naszego podcastu od dzisiaj.
Weź, wytnij to później i wrzuć jako ten.
Zamiast jako gadamy o penisach.
Tak.
Myślisz, że wyjdziemy z kategorii porno, pójdziemy do kategorii poezja?
Wrzuć jako intro następnego po prostu. Wytnij to i wrzuć jako intro następnego. Foksiu pisze dalej. A teraz pozwolicie, że wyciągnę raz jeszcze temat ze 116 odcinka Agnieszki i powiem, że kawa przetrawiona przez lisy mogłaby być nie tylko niegroźna, ale także zdrowa. Sunetomo. Yamamoto. Skupiłem się na jednym i drugie już mi sprawiło problem. Tsunetomo Yamamoto, japoński samuraj, jak również i mnich buddyjski, pobawił się w Wujka Dobrą Radę, edycja samurajska, i doradzał leczyć rany w dość popularny wówczas sposób, czyli wypicie kału nakrapianego konia z wodą. W zbiorze jego przemyśleń i rad, Hagakure.
O!
Czyli zapiski ukryte pod liśćmi. To jest to? To nie był Tsunetomo Yamamoto.
O.
My to czytaliśmy z Konradem bardzo
to,
mocno.
Ja nie wiem, kto był to kto napisał to.
Faktycznie. Damn, son. Wow. Byłem przekonany, że to jest coś innego, ale super. Dalej. W zbiorze jego przemyśleń i rad, Hagakure, które swoją drogą polecam, wspominał o tym przynajmniej dwa razy, a więc kał może leczyć rany. Teraz co do lisów, które przez Japończyków były uważane za sprytne i przebiegłe duchy. Są ich przeróżne rodzaje, dobre i złe, o różnej mocy, niektóre mające nawet po 9 ogonów i żyjące już po parę tysięcy lat w telewizji. Dodałem od siebie. Więc aby mniej więcej wiedzieć, jaki efekt będzie miała twoja kawa z dupy magicznego lisa, najpierw zidentyfikuj, jaki to był lis. Na koniec pozdrawiam i życzę szczęśliwego i jeszcze bardziej posranego nowego roku.
Ale widzisz...
To jest tyle cudowne, że Foksiu nazywa się Foksiu.
Tak. I dlatego wie tyle o lisach. Foksiu, ale problemem tutaj nie było to, że kawa była wysrana przez lisa. Problemem było to, że był w niej mol spożywczy i baliśmy się, że są tam jajka tego mola. I nie chciałem pić kawy, która wyszła z dupy lisa i zawiera jaja mola.
Nie wiem, powinniśmy sobie odświeżyć w ogóle to Hagakure.
No, moglibyśmy. Moglibyśmy czytać po jednym na każdym odcinku podcastu.
Jakbym sobie znalazł właśnie jakiś typowy exit, taki, który mówi o kawie z lisów. Ty mówiłeś Hagakure, mówiłeś historię tego... władcy, który popełnił błąd?
A, tak, był. To był generał, który popełnił błąd, wydaje mi się. A i jego daimyo, jego władca powiedział, że powierzył mu... Nie pamiętam szczegółów. Zostało mu powierzona ważna powinność i kiedy krytykowano tego jego przełożonego, że nie powinien osoby, która się zhańbiła porażką, nagradzać wyższym stanowiskiem, on powiedział, że to jest człowiek, który popełnił błąd i będzie bardziej uważny, żeby tego błędu nie popełnić w przyszłości. Dlatego należy mu się to zadanie.
Co było dosyć niezgodne z ich kulturą.
Tak, to było dziwne, że on to zrobił. To było niecodzienne.
Niecodzienne.
Z tą myślą przejdźmy do aftershow.
Foksiu, na początek nowego roku życzymy tobie co najmniej 9 ogonów więcej.
Tak. Są takie specjalne wtyczki.
Nie!
Tak.
Zakończmy na tym, Foksiu.
Jestem fanem, są filmiki. Aftershow.
And I'm what some people call mentally retarded.
Jakie piękne zakończenie.
After show zaczniemy tym, że Dorian Knieć zanimował niektóre fragmenty Inside Baseball.
I Dorian Knieć zasłużył na wiele.
Zasłużyłeś na największy szacunek, który oto otrzymujesz od nas, a także zasłużyłeś na największą nagrodę, którą jesteśmy w stanie dać, którą jest obietnica, że dostaniesz koszulkę, jak wyprodukujemy koszulkę.
Którym jest szacunek.
Ale naprawdę zrobiłeś nasz dzień, ten dzień, rok, tydzień i naprawdę to było zajebiste. Wrzuciłem ten film na naszą stronę, wrzuciłem go na nasz Facebook. Także jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zajrzyjcie, jest naprawdę dobry.
Jeśli kiedyś będziesz miał chwilę i wejdzie ci jakaś wena, nie wahaj się robić tego więcej. Jedna rzecz tylko mnie zastanawia, na którą zwróciła uwagę Kasia. Że o ile ja na stole mam robota, który jeździ na kitesurfingu, to ty obok siebie masz dupę, która ma słomkę w tyłku.
Tak, ponieważ robię kij w dupie.
Damn, son! Zapomniałem o tym.
A zapomniałeś.
To nie jest słomka, to jest patyczek z listkami.
Chyba tak.
Nie ogarnąłem tego. Damn, dobre.
No, Dorian, jesteś super. Dziękujemy. Dziękujemy.
Dorian rządzi. Okej, okay, więc w aftershow chcemy pogadać o dwóch rzeczach jeszcze.
Chcesz polecić rzeczy w sumie? Bo ja nie widziałem żadnej z tych rzeczy.
To ja chcę powiedzieć tak. Zacznijmy od rzeczy, która mi zrobiła dobrze jeszcze dzisiaj i jeszcze teraz jestem na świeżo, i to jest Vikings. Wyszły nowe odcinki i są wyjebane w kosmos i w ogóle należy skakać do księżyca i się cieszyć. Ostatni odcinek, czyli chyba 16 albo 15, mi zniszczył totalnie głowę i jest zakończeniem czegoś i początkiem czegoś nowego. Jest niesamowity. Tak naprawdę oglądając to, zdałem sobie sprawę, że dawno nie było serii, która tak dobrze mną miotała, jeśli chodzi o uczucia. I to takie głębokie uczucia. Nie jakieś tam, że wiesz, ktoś umiera, jest ci smutno, czy tak dalej, czy że jesteś zły.
To są
płytkie
uczucia.
Nie, chodzi o właśnie takie głębokie, to takie o to, co jak pokazują na przykład tą kulturę Wikingów i jak ona się jakby budzi w tobie coś takiego pierwotnego. Masz ochotę dowiedzieć się o tym więcej, zgłębić to i trochę jesteś, powiedzmy, bardziej in touch ze swoją taką brutalniejszą naturą. U mnie to tak działa bardziej.
Czujesz swoją pierwotną męskość, która budzi się do życia.
Yep.
Okay.
Nie wiem, bardzo dobrze to działa i najlepiej podsumowuje to chyba sytuacja, że na przed Bożym Narodzeniem spotkaliśmy się i wyszedł wtedy pierwszy odcinek tej tak jakby nowej serii i z Zającem i z Moniką siedliśmy sobie u ciebie w salonie i oglądaliśmy to i byliśmy narypani troszkę i stwierdziliśmy, że jest strasznie słabe i brechtaliśmy z tego, ale potem z Zającem oglądaliśmy to na trzeźwo i obydwoje stwierdziliśmy, że wcale nie był taki zły.
Ale my nie mogliśmy być pijani, bo to było po sesji. Czy nie?
Trochę to było dzień przed sesją.
To było przed sesją, byliśmy pijani faktycznie.
Byliśmy troszkę pijani. Biorąc pod uwagę, jakie są moje też capacity na alkohol, to ja praktycznie powącham alkohol i już jestem pijany. Jestem w jednym pokoju z butelką i jestem już pijany. No, nie tak jestem dobrym Polakiem.
No, ale byłeś kiedyś.
Kiedyś byłem.
To jest taki, no, masz takie te...
Jestem jak ten, jestem jak Dorian Gray, że mam jakąś mroczną przeszłość.
Nie jedną, wiele.
50 mrocznych przeszłości.
W jednej z moich mrocznych przeszłości byłem instruktorem powożenia końmi.
Okej, i jedna rzecz, do której przechodzimy, to jest serial, który przyszło mi skończyć chyba wczoraj. Bo powróciłem z Sylwestra i miałem jeden dzień, w którym po prostu nie robiłem nic, tylko nadrabiałem stare rzeczy. I tym serialem jest Dirk Gently's Holistic Detective Agency.
Bardzo chcę zobaczyć.
Ja chcę bardzo to polecić, bo jest to coś niesamowitego. Po pierwsze gra tam Dildo, czyli Elijah Wood.
Dildo Fuggins?
Dildo Swaggins. Gra tam Dildo Swaggins, czyli Elijah Wood, ale nie gra tam postaci pierwszoplanowej tak jakby, więc jest to w miarę przynajmniej nietytułowej. Serial jest w ogóle niesamowicie zaprojektowany, bo bierze się z tego, że wszystko jest połączone ze sobą i masz że chyba najlepiej podsumowuje serial jedna z postaci, Bart, która jest holistyczną zabójczynią. Czyli zabija ludzi i jeżeli przypadkiem okaże się, że zabiła swój cel, to jest okej.
Okay. Zabijacie i wszystkich Bóg rozpozna swoich?
Trochę tak. W ogóle cały serial jest zrobiony na zasadzie nie ma przypadku, wszystko jest po prostu, wszystko się składa w jedną całość. Everything is connected. Nie chcę powiedzieć więcej, nie spoilując, po prostu jest ciekawy bardzo, jest czymś nowym, jest śmieszny, jest zakręcony, ma świetną historię, jest zagadka rozwiązywana przez cały serial i jest bardzo fajnie, są zrobione postacie i chcę się wiedzieć więcej o tym.
Super, poleciłeś mi. Znaczy nie musiałeś, bo ja słyszałem o tym serialu od Maszuma ostatnio i mam go w planach zobaczyć. Tylko przerabiamy z Moniką Ricka i Mortiego, ponieważ ona nie widziała wcześniej, a ja przygotowuję się na trzeci sezon.
Kiedy będzie?
Jakoś wkrótce, nie wiem, w marcu, coś takiego? Nie wiadomo.
Największym żartem byłoby, gdyby tego nie zrobili.
Żartem?
Żartem.
Tak, to jest takie skurwysyny.
Tak jak ten ostatni odcinek.
Z czym,
co? Mr. Poopy Butthole.
No. Ja mam coś do polecenia.
Ale ja też nie chcę, żeby robili Ricka i Mortiego za szybko z powrotem. Chcę, żeby... Chcę, żeby zrobili go dobrego. No, żeby poświęcili trochę czasu na to.
To oni go nie wypuszczą wcześniej tylko dlatego, żeby był słabszy, nie?
Nie, zdaję sobie sprawę. Natomiast chciałbym, żeby poświęcili czas na dopracowanie go też, nie?
Mhm. Jestem pewien, że zrobią go najlepiej, jak potrafią. Jestem pewien, że będą polerować każdy kawałek kału, który wyląduje na ekranie.
Układać go. Poprawiać go pędzlem, żeby lepiej wyglądał.
Dobra, słuchajcie, będziemy się na dzisiaj żegnać. W przyszłym tygodniu nie będzie odcinka, ponieważ Mateusz będzie w innym kraju.
Tak.
I nie wyrobimy się po prostu z nagraniem. Także od razu mówimy wam, żebyście się nie nastawiali. Chciałbym was skierować na naszą stronę ibpodcast.blogspot.com, na której znajdziecie wszystkie odcinki, na której możecie skomentować, podesłać nam linka, zrobić cokolwiek wam się żywnie podoba, a także znaleźć wszystkie stare odcinki, których nie znajdziecie wszystkich na RSS-ie. Znajdziecie nas na YouTubie jako Inside Baseball, na Facebooku jako Inside Baseball, Mateusza znajdziecie na Facebooku jako Latawki Wroga, jako Radko Kołokoński, a także, jeżeli chcielibyście wiedzieć, dlaczego w animacji dostałem dupę z kijem w tyłku, to udajcie się na konradokoński.com, gdzie znajdziecie moje komiksy. Co Mateuszowi również polecam.
Ja czytam w miarę na bieżąco. Raz na miesiąc sobie zrobię przegląd tego, co narysowałeś.
To mnie ten... To mnie... jest mi bardzo przyjemnie, Mateusz.
To mnie stryka. Ja chciałem powiedzieć, że teraz na Sylwestra jakby... Byłem bardzo sceptyczny przed tym Sylwestrem, jeśli chodzi o wyjazd sam, bo nie spodziewałem się ani śniegu, ani wiatru, a pojechaliśmy na Sylwestra właśnie z zamiarem snowkite'a i snowkite wyszedł zajebiście. Szykuje się najlepsza zima od ostatnich 3-4 lat i fakt, jeżeli byście chcieli spróbować, to zapraszam wszystkich do odzywania się w ogóle. Bo zapowiada się, że ten rok po prostu ta zima będzie dosyć mocna i dosyć fajna, żeby nauczyć się snowkite'a.
Tak, także, aha, no właśnie, jako Latawki Wrocław na Facebooku. Uderzajcie, warto. A co, a my się żegnamy i widzimy się za 2 tygodnie. Z Wrocławia mówili do was Konrad Okoński, witamy w Nowym Orku.
I Mateusz Żarkowski, damn son, 7 smoczych złych kul.
Prawie dobrze.
O nie, jest! O nie, wrzuciłeś moją ulubioną grafikę.
Tak.
Tak się składa, że oglądałem właśnie do święta wspaniałego pana Lisa.